Nie wiem, czy kiedyś myślałeś o tym w taki sposób, że od poniedziałku tak naprawdę Bóg zaczyna mówić do ludzi, którzy mają cokolwiek robić na nabożeństwach, Bóg zaczyna do nich mówić od poniedziałku, co najmniej, aby przekazali to, co jest w jego sercu, aby przekazali to ludziom, którzy się pojawią na nabożeństwie. On już w poniedziałek wie o tym, czy ty będziesz, czy cię nie będzie. On już w poniedziałek wie, dla kogo to wszystko jest przygotowane i jeśli pojawiłeś się tutaj dzisiaj, to pojawiłeś się tutaj z tego względu, że Bóg tego chce, że Bóg chce ci dzisiaj coś powiedzieć, że Bóg chciał dzisiaj coś zrobić w twoim życiu, być może Bóg chciał ciebie dzisiaj uzdrowić, ale patrz na to w taki sposób, że Bóg przygotowuje pewne rzeczy. On już przygotowuje kolejne nabożeństwo za tydzień. On już wie, o czym będzie mówił człowiek, który będzie głosił kazanie za tydzień. On już wie jakie utwory będą wybrane na uwielbieniu. On już o tym wszystkim wie, aby wszystko przygotować dla ciebie, a więc bądź człowiekiem, który ciągle i ciągle oczekuje wielkich rzeczy, które Bóg chce czynić. Amen? Ja nie chcę być człowiekiem, który przychodzi do kościoła w religijny sposób, a przyszedłem, trzeba przebrnąć przez to przez nabożeństwo jest gorąco, pojechałbym na Srebrne, pojechałbym na Bąkowa albo pojechałbym jeszcze gdzieś tam, no ale posiedzę, przetrwam. Ja nie chcę myśleć w taki sposób, skoro Bóg mnie tutaj umieścił, skoro Bóg chce, abym ja dzisiaj tutaj był, to On chce coś zrobić. Jestem ciągle i ciągle pełen oczekiwania i to, co On ma dzisiaj do powiedzenia tobie i mnie, jest naprawdę istotne, jest naprawdę ważne, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o tym, jak nie utracić wolności. Będziemy mówić, jak nie stać się niewolnikiem grzechu. Będziemy mówić, jak stać się mądrym człowiekiem, który idzie do przodu cały czas i jest na tyle mądry, że poznaje to, co Boże Słowo ma do powiedzenia, aby chronić swoją wolność. I ciekawa historia jest, będziemy mówić o samych początkach dzisiaj tego, co jest napisane w Biblii o pierwszej księdze Mojżeszowej. I w czwartym rozdziale jest taka sytuacja, kiedy Kain zabija Abla, czy Abel zabija Kaina? Kto zabija kogo? Kain Abla, czy Abel Kaina? Na pewno. Kain zabił Abla. Wiecie, że mi się to przez 20 lat myliło? I nawet teraz, kiedy w czasie uwielbienia myślałem o tym i pytam się Grzesia, gdzie są te fragmenty o Kainie i Ablu? I mówię, kto tu w końcu kogo zabił? I myślę, że popełniłem kilka kazań, kiedy powiedziałem, że Abel zabił Kaina. Ale to Kain zabił Abla i kiedy Kain zabił Abla, to jest ciekawe, i myślał, że nikt tego nie widział. I nagle w czwartym rozdziale, szóstym wersecie pojawia się Kain przed Bogiem i Bóg mówi do niego, dlaczego jesteś zagniewany? I dlaczego posmutniałeś? Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku, ponieważ jednak tak nie postępujesz, u progu czyha grzech i chciałby tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. To jest Stary Testament. Ciekawe jest to, że Bóg patrzy na Kaina, patrzy na jego twarz, mówi, coś jest stary z tobą nie tak. Jesteś smutny, jesteś rozgniewany, coś jest z tobą nie tak. I kiedy się mówi o tym, aby ludzie się radowali w kościele i że smutek to jest oznaka czegoś niedobrego w naszym życiu, w większości przypadków, to wtedy ludzie w kościele się uśmiechają, że z nimi jest wszystko w porządku, wszystko jest fantastycznie. Ale smutek to nie jest coś, co Bóg chce mieć dla ciebie. I powiem ci tak, jeśli żyjesz w prawy sposób, jeśli żyjesz w sposób, jaki chce Bóg, jeśli nie ulegasz grzechowi i nie żyjesz w grzechu, daje ci to totalną wolność. Z Krysią w tym tygodniu oglądaliśmy taki bardzo krótki serial. Czy Krysia nie oglądała wszystkiego, a to jest aż 6 odcinków. Krysia obejrzała jeden i już wszystko wiedziała, o co chodzi. Ja potrzebuję 6, żeby dojść, kto w końcu zabił. I nawet jak już pokazują, kto kogo zabił, to w końcu nie wierzę w to, że on właśnie mógł zabić. No ale nieważne. Ale Krysia już wiedziała od początku i powiem tak, jeśli coś nawywijasz w pierwszym odcinku i oni cię gonią przez 6 odcinków, to każdy odcinek widać twarz tego mordercy, który próbuje uciec przed czymś i żyje w stresie non-stop. I patrzysz na tego mordercę i on żyje w stresie non-stop. Ja będę musiał drugi raz to obejrzeć, żeby to skumać. Ale generalnie, jeśli coś jest w naszym życiu nie tak, widać to po nas. I chciałem dzisiaj mówić, kochani, że nie warto, to jest ostatnie kazanie z tej serii na temat grzechu, to jest trudny temat, ale jakże prawdziwy. I chciałem dzisiaj mówić do was na temat tego, że nie warto poddawać się grzechowi. I chciałbym, abyśmy przyjrzeli się dzisiaj naprawdę pierwszemu grzechowi, który pojawił się na planecie Ziemia. Abyśmy przyjrzeli się naprawdę pierwszym ludziom, którzy pojawili się na planecie Ziemia i abyśmy zobaczyli, w jaki sposób diabeł przychodzi, aby nas złapać w grzech. Grzech, definicja grzechu jest prosta, to jest złamanie Bożego prawa. I jak każde prawo, jeśli je łamiesz, to pociąga za sobą konsekwencje. Jeśli nie wiesz, jakie grzech pociąga konsekwencje za sobą, przesłuchaj kazania na naszej stronie, które było tydzień temu. Ale generalnie Bóg daje nam przeznaczenie już w Starym Testamencie, że grzech nie będzie nad nami panował, ale w Nowym Testamencie Jezus, kiedy przychodzisz do Chrystusa, kiedy oddajesz Mu swoje życie, w tym momencie skłonność do grzechu jest zdetronizowana i ty wcale nie musisz grzeszyć, ale przechodzisz z miejsca, kiedy jesteś niewolnikiem, przechodzisz do miejsca, że masz możliwość panować nad tym, co cię kusi. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, werset od 12 do 13. Tak więc, kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Nienawidziła was pokusa inna niż ludzka, lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli je znieść. To jest bardzo ciekawy fragment, który mówi o tym, że Bóg nie dopuści, abyśmy i nie pozwoli na to, żebyśmy byli kuszeni ponad nasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście. Innymi słowy, kiedy przychodzi diabeł i cię kusi, Bóg zawsze wskazuje ci drogę wyjścia. Bóg zawsze wskazuje ci drogę wyjścia. Chrześcijaństwo różni się tym od niechrześcijaństwa, że ja jestem powołany, aby panować nad grzechem, a nie, że ja jestem niewolnikiem grzechu. I Bóg mi daje wszystko, aby mógł panować, funkcjonować w mądry sposób, aby grzech nie panował nade mną. A więc popatrzymy teraz, w jaki sposób diabeł buduje scenę, aby złapać człowieka, aby on zgrzeszył. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 3 rozdział, wersety od 1 do 7. Wąż natomiast był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu? Kobieta odpowiedziała, możemy jeść owoce z drzew w ogrodzie. Bóg zabronił jedynie jeść owoców z drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Polecił, nie jedźcie z niego, ani go nie dotykajcie, abyście nie pomarli. Wówczas wąż zapewnił kobietę, na pewno nie pomrzecie. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg, poznacie dobro i zło. Kobieta przyjrzała się owocom, wydały jej się warte spróbowania, wyglądały pięknie, a ponadto dzięki niemu mogło się ziścić jej pragnienie poznania. Sięgnęła więc po owoc, zerwała i zjadła, podała też mężowi, który z nią przebywał. On również zjadł. Wówczas otworzyły się jej oczy im obojgu i zobaczyli, że są nadzy. Spletli więc figowe liście i sporządzili sobie z nich przepaski. Pięć rzeczy na temat tego, w jaki sposób być człowiekiem, który nie podlega oszustwom diabła szatana, i pięć rzeczy, w jaki sposób diabeł próbuje nas oszukiwać, i pięć rzeczy, jak, to nie oznacza, że ich będzie 15, to jest, ciągle mówimy o tych pięciu, i kolejne pięć rzeczy, które w tym się zawierają, o tym, jak żyć w zwycięstwie. Jak być człowiekiem, który promienieje ciągle Panem Bogiem? Jak być człowiekiem, którego radość jest niezaduszona? Jak być człowiekiem, który zwycięża to, co diabeł rzuca ci pod nogi? Pierwsza rzecz, której używa diabeł, żeby cię pokonać, to jest tak zwana metoda sam na sam. On nie rozmawia, ja będę używał wiele uogólnień i pierwsze takie uogólnienie jest takie, że on chce rozmawiać z tobą twarzą w twarz, on będzie próbował mieszać w twoim umyśle, abyś ty nie mógł nikogo spytać, co się dzieje, on będzie zajmował się tobą twarzą w twarz. I to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób działa diabeł. I bardzo często, kochani, bardzo często, kiedy grzeszysz, to bardzo często jesteś sam. Amen? Nikt tego nie widzi, poza Panem Bogiem i tobą. Kiedy grzeszysz, bardzo często jesteś sam. Miej świadomość tego, wiecie, gdybyś teraz tutaj, w tym momencie, nie wiem, wziął butelkę wódki i zaczął ją pić, byś wypił pół litra wódki tutaj, w tym miejscu teraz i byś wypił tą wódkę, wszyscy by na ciebie dziwnie patrzyli, ty sam byś się czuł dziwnie, ale upiłbyś się, ale zgrzeszyłbyś przeciwko Bogu przy wszystkich. Ale jakkolwiek, że jesteś przy wszystkich, diabeł zaczął pracować wcześniej w twoim sercu, aby zająć się tobą, aby cię skusić, abyś zgrzeszył. Amen? Grzech jest naszą decyzją, dlatego też jest naszą odpowiedzialnością. Nasza decyzja może mieć wpływ na innych ludzi. Mój grzech może mieć wpływ na innych ludzi. Ludzie upadają, ludzie grzeszą, kiedy poddają się scenariuszowi, który buduje diabeł, kiedy pozwalają diabłu, aby ustawiał dla nich scenę, gdzie ich ma jak na tacy, jest tylko diabeł, jesteś tylko ty i on w tym momencie zaczyna z tobą pracować. Wiecie, to jest coś, co wam się przydarzy prawdopodobnie już dzisiaj. To jest coś, co na pewno przydarzy się nam wspólnie jutro. To jest coś, co przydarzy się we wtorek, w środę. To jest życie. A więc, żeby unikać grzechu, żeby być mądrzejszym niż diabeł, po pierwsze bądź mądry. Po pierwsze bądź mądry. My przeduchawiamy grzech. My myślimy, że grzech to jest tylko duchowe i żeby uciec od grzechu to jest tylko duchowa rzecz, że trzeba nie wiadomo co robić, jakieś duchowe fikołki i tak dalej. Nie, grzech, ucieczka od grzechu to jest przede wszystkim mądrość. To jest przede wszystkim mądrość. Przy powieści Salomona przez 31 rozdziałów mówią nam na temat tego, mówią nam na temat prewencji, jeśli chodzi o grzech. One nam mówią, co robić, aby nie zgrzeszyć. One nie zajmują się już ludźmi, którzy upadli, ale przy powieści Salomona mówią ci, co zrobić, aby nie zgrzeszyć. Co zrobić, aby zachować wolność. Co zrobić, aby nie zbierać konsekwencji grzechu. Co zrobić, aby twoja radość nie została ci zabrana. Co zrobić, aby nie dać się oszukać. Mądrość, Boża mądrość polega właśnie na tym, że jesteś człowiekiem, który żyje w świadomy i odpowiedzialny sposób. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o tą mądrość, to jest to, żebyś miał zasady. Żebyś miał zasady. Pomyśl o tym w ten sposób. Ja jestem diabłem. Wyobraź to sobie. Już? To jest skomplikowane. I chcę nakłonić cię do pornografii. Żebyś obejrzał pornografię. A więc gdybym ja był diabłem, to już teraz znudziłbym cię tym kazaniem. Już teraz. Już teraz bym cię rozkojarzył, już teraz bym zrobił wszystko, abyś się na tym nie koncentrował i zasiałbym w twojej głowie myśl, że wrócisz do domu i będzie taka możliwość, już w zależności od tego, gdzie mieszkasz, że diabeł cię złapie sam na sam, aby móc zacząć mówić do ciebie i móc zacząć ciebie kusić. Kiedy oglądasz pornografię, to oglądasz ją wtedy, kiedy jesteś w tłumie, czy jesteś sam? No okej, nikt nie oglądał nigdy. Jesteś sam, tak? Jesteś sam. Jesteś sam na sam z jakimś urządzeniem, które ma wytworzyć obrazy, które są pornograficzne. A więc zasada jest taka, jeśli ja chcę być mądrym człowiekiem, to jeśli poczuję, że diabeł mnie kusi, abym wszedł w iPad albo w telefon, aby zacząć oglądać pornografię, to jest kilka minut, zanim tam wejdziesz. To jest może nie kilka minut, ale na pewno kilkadziesiąt sekund, zanim to się stanie faktem. To jeśli ja mam z tym problem i czuję to pokuszenie, odkładam te urządzenia i ich nie dotykam. Albo wychodzę z domu. Duchowy apostoł Paweł powiedział tak. Od wszeteczeństwa co? Uciekaj. Po prostu wstań, wyjdź i uciekaj. I ludzie upadają, ponieważ czasami zachowujemy się w głupi sposób. Jeśli ja mam problemy z paleniem marihuany, to nie jadę na Woodstock. Jeśli ja mam problemy z upijaniem się piwem, to nie chodzę do pubu, aby się upijać. Jeśli ja mam problemy z czymkolwiek, to nie będę tworzył dla diabła i nie poddam się jemu scenariuszowi i nie pozwolę mu zbudować sceny, gdzie on będzie mógł mnie złapać. Miej zasady. Miej zasady. Bądź facetem i miej zasady. Wiecie, co mi najbardziej w życiu ludzi imponuje? To jest ciekawe. Jak człowiek się starzeje, to inne rzeczy ci imponują. Najbardziej imponuje mi integralność ludzi. Obserwuję lojalność ludzi względem siebie. Obserwuję ludzi, którzy mają zasady, którzy pewnych rzeczy nie robią, ponieważ to jest ich zasada. To nie jest przykazanie, ale to jest ich zasada. I to jest bardzo ważne, abyś miał w swoim życiu zasady. Abyś miał w swoim życiu zasady. Wiecie, to jest ciekawe. Powiem wam, co jest ciekawe. Ostatnia niedziela w kościele, jak piąta jeszcze wyjdzie, to ta piąta niedziela to jest zawsze najsłabsza kolekta. I możemy sobie tłumaczyć, ale to jest ostatnia niedziela. Dlatego tak jest, ludzie już nie mają pieniędzy. Gdy masz zasady odnośnie zarządzania pieniędzmi, to nie ma znaczenia, czy to jest ostatnia, czwarta, trzecia, druga, czy pierwsza niedziela, ponieważ masz zasady. Zasady zarządzania pieniędzmi. myślisz o tym, w mądry sposób funkcjonujesz. I można by tych przykładów mnożyć. Miej zasady. Po drugie, bądź świadomy martwych punktów w swoim życiu. Wiecie, co to jest martwy punkt? Podaję wam definicję z internetu, czyli zewsząd. To ta część, martwy punkt to jest ta część obszaru wokół naszego auta, której nie możemy dostrzec, patrząc w lusterka, gdy siedzimy jako kierowca w aucie. Przyczyną powstania martwego punktu jest po prostu błędne ustawienie lusterek. Martwy punkt, brałem udział w wypadku w wyniku tego, że kierowca, z którym jechałem, nie popatrzył w lusterko, nikt nie wyprzedzał, a więc on postanowił wyprzedzać, tam gdzie ja byłem w tym samochodzie, ale on nie zobaczył czegoś, ponieważ popatrzył w martwy punkt, gdzie wszystko wyglądało czysto. Natomiast nie wiedział o tym, że samochód już inny za nim już wyprzedza. Więc w pewnym momencie były 3 samochody na jednej drodze, jeśli kiedykolwiek wyprzedzałeś, to wiesz, że ciężko to zmieścić. No i doszło do wypadku, kolizji. Martwy punkt. My w naszym życiu posiadamy martwe punkty. Nie mów mi, że nie masz martwego punktu. Wiecie, jeśli diabeł by przyszedł do mnie i zaczął mnie kusić, mówi, słuchaj, diabeł mnie kusi, pojechałbyś do Las Vegas, wziąłbyś kredyt, pojechałbyś i zagrałbyś w te wszystkie urządzenia, jak tam pojedziesz, to ja cię wszystkiego nauczę. Jak tam pojedziesz i zagrasz, to będziesz bogaty. Wiecie, diabeł nie przychodzi do mnie z hazardem, bo mnie to w ogóle nie interesuje. To w ogóle nie jest moja słabość. Ja nigdy w życiu nie uprawiałem hazardu poza graniem w Zolki. Kto mieszkał na Słowackiego, wie, o co chodzi. Pamiętam, jak kiedyś wygrałem 67 tych Zolek. Ale rozumiesz, diabeł nie atakuje cię w miejsca, które nie są dla ciebie martwymi punktami. On cię będzie uderzał w miejsca, które są dla ciebie słabościami. David Yonggi Cho, pastor jednego z największych kościołów na świecie. David Yonggi Cho ma kościół w Seulu, w Korei Południowej i tam jest około 1 000 000 ludzi, trochę jest. I on, wszyscy o tym wiedzą w kościele i wszyscy ludzie, którzy pojawiają się na konferencji, gdzie on głosi jakieś kazania, on mówi, moim problemem jest to, że mam problem z atrakcyjnymi kobietami. Będę się im przyglądał, będę miał z nimi fantazję i mogę z nimi się przespać. To jest moja słabość. Ja muszę unikać tego i dlatego Yonggi Cho nigdy nie jeździ sam, dlatego jest kilka osób, które z nim zawsze jeżdżą, nigdy nie śpi sam w pokoju, ale bierze jakichś facetów z kościoła, którzy po prostu go chronią. On wie, jaki jest jego martwy punkt. On wie, jaki jest jego martwy punkt. A więc świadomość tego, że wiesz, jaki jest twój martwy punkt, to jest początek mądrości. Kiedy ja wiem, w czym jestem słaby, a ja wiem, w czym jestem słaby. Ja znam moje martwe punkty i kiedy znam moje martwe punkty, to buduję sobie mur, buduję sobie zasady, które mają mnie ochronić. Ponieważ nie stać mnie na to, aby w ciągu chwili stracić moją żonę, stracić moją 3 dzieci, stracić ten kościół i stracić przeznaczenie, które Bóg ma dla mnie. I wiem, że od tego dzieli mnie tylko jeden grzech, od tego dzieli mnie tylko jedna rzecz, jedna głupia decyzja, która może zniszczyć moje życie. To nie jest tylko tak, że ja tak mam. Diabeł poluje na ciebie dzień i noc i on poluje na mnie tak samo dzień i noc, aby mnie złapać i on uderza zawsze w twoje martwe punkty. Czy wiesz, jaki jest twój martwy punkt? Pomyśl, jaki jest twój martwy punkt. Bardzo często się mówi, że jest martwy punkt to jest PKP. Jeśli chodzi o bycie pastorem, to jest PKP. Nie chodzi o pociągi. Pycha, kobiety, pieniądze. Wiecie, ile ludzi się dało już na to złapać? Wiecie, ile ludzi miało potężne powołanie nad swoim życiem? Wiecie, ilu ludzi naprawdę myślało o wielkich rzeczach i pojawił się moment, chwila słabości, gdzie opuścili po prostu zasady, gdzie popuścili po prostu te wszystkie zasady, które były w ich życiu, kiedy pozwolili, że mur przestał funkcjonować i złapali się na martwy punkt i zaczęli wyprzedzać. I stał się dramat. Jaki jest twój martwy punkt? I nie mów mi, że go nie masz, ponieważ jeśli myślisz, że go nie masz, to diabeł cię dopiero trzyma w łapach, jak ty nie jesteś świadomy, jaki jest twój martwy punkt. Kolejna rzecz, to jest, jeśli chodzi o sam na sam, to jest fałszywa pewność siebie. Koryntian 10:12. Tak więc, kto myśli, że stoi, niech uważa, żeby nie upadł. Wiecie, kiedy sporo królów Izraela bądź Judy upadło? Jak czytasz księgę, pierwszą bądź drugą księgę królewską, to widzisz, że oni odnosili zwycięstwa i po tym zwycięstwie był dramat. Król Dawid odnosił zwycięstwa, później powinien być na wojnie, ale został sam w domu i w tym momencie był kuszony i upadł. I od tego momentu pojawiły się konsekwencje grzechu. Jeśli chodzi o grzech, to diabeł nie ma faworytów. Ty i ja jesteśmy na jego celowniku. A więc nie możesz, bo ty jesteś mocny, ty jesteś silny. Zapomnij, jesteś bardzo kruchy, jesteś bardzo wrażliwy. Bardzo łatwo cię złapać, jeśli tylko pozwolisz sobie na życie takiego lekkoducha. A jeśli mówisz, nie, ja nie żyję w żadnym grzechu, to zastanów się, czy żyjesz w swoim przeznaczeniu. Bo diabeł nie atakuje ciebie, ale diabeł atakuje przeznaczenie, które Bóg umieścił w tobie. A więc on chce zatrzymać przez grzech przeznaczenie, które jest w tobie. On chce to zabić i to grzech może cię zabić. Naprawdę kilku niesamowitych ludzi w naszym kraju, którzy niesamowicie służyli Bogu, na chwilę zapomnieli o zasadach i poszli za swoją intuicją i wszystko się skończyło. Rozwalili swoje małżeństwa, zniszczyli swoje dzieci, ich służba po prostu stała się wspomnieniem i myślę, że setki, jak nie tysiące ludzi nie usłyszało Ewangelii w taki sposób, jak mogło, z powodu ich błędu. Diabeł nie poluje tylko na ciebie. On poluje na to, co Bóg włożył do twojego serca. I grzech jest w stanie zabić twoje przeznaczenie. A więc bądź mądry. Po drugie, diabeł zawsze podważa prawdę. Pierwsza księga Mojżeszowa, 3:1. Chciałem, żebyśmy skontrastowali dwie te same, to jest opis tych samych sytuacji, jednak popatrz, jak diabeł je przedstawia i popatrz, jak Bóg je przedstawia, jaka jest rzeczywistość. Wąż natomiast był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, pomyśl, jaki to jest nietakt, zadać pytanie, Boże, czy ty rzeczywiście tak mówisz? Czy naprawdę tak mówisz? Kiedy Bóg mówi, to on nie będzie się powtarzał, Bóg raz mówi, a ty masz dwa razy usłyszeć, to jest jego zasada. A więc czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców, i teraz posłuchajcie, z żadnego drzewa ogrodu. Przychodzi diabeł, mówi, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa? Jaka była prawda? Prawda jest w 2 rozdziale, 16. Pan Bóg przykazał też człowiekowi, z każdego drzewa ogrodu możesz jeść do woli. Ja marzę już o tym miejscu. Ja kocham miejsca, gdzie można jeść do woli. To się nazywa all inclusive, a później się to nazywa ojom z przejedzenia. Wyobraź sobie, możesz jeść do woli. Pamiętam, jak byłem kiedyś w Australii i rodzice Steve'a Windama, niektórzy z nas go znają, zabrali mnie na lunch. I Steve mi powiedział, słuchaj, jak emeryci cię zabierają na lunch, to oni cię zabiorą do bufetu, gdzie możesz jeść ile chcesz do bólu i tam będzie tyle potraw, że to będzie masakra, ale pamiętaj, tam jest słaba jakość i wieczorem jesteśmy umówieni na bardzo dobry obiad w tajskiej restauracji. Mówię, okej. Gdzie mnie zabrali emeryci? Do bufetu. Stoisz w kasie, oni zapłacili za ciebie chyba $20 i ja mówię, i co teraz? Mówi, to co ja mogę teraz jeść? Wszystko. A ile razy? Ile chcesz? I mówię, sprawdzasz, czy żyjesz. Baranina. Owoce morza, pierwszy talerz, drugi, trzeci, czwarty, piąty i czujesz już, że nie może, ale za darmo. 6, 7, się tak przeżarłem i Steve, który był ze mną, tylko patrzył, mówi, stary, mówiłem ci, co ty robisz? A więc nażarłem się tyle, że w ogóle jak mi ktoś powiedział, że jest obiad wieczorem, albo śniadanie rano, albo lunch kolejnego dnia, mówię, nie, w życiu, po prostu tak się przeżarłem, że nigdy więcej już pewnych rzeczy nie jem. A więc oni mogli jeść do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła spożywać ci nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. Jakże różna narracja, jakże różny opis tych samych sytuacji. Przychodzi Bóg i mówi, jedz do woli z każdego drzewa. Jedz do bólu. Jedz, ile chcesz. Natomiast jest jedno drzewo, z którego nie jedz owocu, ponieważ jeśli zjesz z tego drzewa, to poniesiesz konsekwencje, a tą konsekwencją jest śmierć. Diabeł przychodzi i mówi, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść żadnego owocu, z żadnego drzewa. Wiecie, o co chodzi? Diabeł używa kłamstw, aby postawić w czarnym świetle Pana Boga, siebie usunąć, a ciebie wybielić. To jest jego sposób działania. On zsyła choroby, diabeł zsyła choroby na ludzi, później wkłada ci do głowy, że to Bóg zesłał na ciebie. Diabeł jest czyściutki, ty jesteś tylko, diabła nie ma, ty jesteś tylko ofiarą, a Bóg jest przedstawiony jako dobry ojciec, który karze chorobami. Tak działa diabeł. On zawsze, zawsze pokaże ci to, czego nie możesz, a nie pokaże ci to, co możesz. On ci pokaże, że jeśli ta pornografia wróci, że jaki to będzie niesamowity czas, kiedy będziesz to oglądał, jak się poczujesz zrelaksowany, jakie to będzie niesamowite, jakie to będzie fantastyczne, Bóg ci tego zabrania, ale to dlatego to jest dobre. Ja oprócz oglądania pornografii mogę zrobić tysiące rzeczy bardzo sensownych dzisiaj. Nie muszę tego oglądać, nie muszę tego robić. Diabeł zawsze, zawsze koncentruje się na tym, czego nie możesz i na tym, co Bóg ci zabrania. Kiedy Bóg ci czegoś zabrania, to po to, aby cię chronić. Boże przykazania są nasączone i zanurzone w miłości. Kiedy On mówi, że czegoś nie możesz, to nie to, że ty Mu zaszkodzisz, ale po to, żebyś sobie nie zaszkodził. Amen? A więc diabeł tak działa. Diabeł tak działa, nie możesz żadnego owocu i tak dalej. Jakie są jeszcze jego kłamstwa? Jesteś wolnym człowiekiem, a Bóg ogranicza twoją wolność. Ktoś miał kiedyś taki czas w swoim życiu, że tak naprawdę szczerze można było pogadać i czułeś się taki wyluzowany wtedy, jak byłeś pijany albo naćpany? Witalii, nie podnoś ręki. Okej, okay. Ja to powtórzę jeszcze raz. Ilu z nas czuło się naprawdę wyzwolonych, luźnych? Ja pamiętam, jak ja byłem pijany albo naćpany, to ja byłem królem całej imprezy. Przejmowałem w ciągu chwili. Moment po prostu. I takie szczere rozmowy. To jest chore, ale ja dopiero wyznałem, kiedy byłem pijany, kiedy mnie zaniesiono, oni po prostu mnie noszono po wycieczce. I oni się pytają, szefu, gdzie cię zawieźć? Gdzie cię zanieść? Ja mówię, do krychy. Zanieście mnie do krychy. A więc oni mnie zanieśli. Zeszliśmy do poziomu w dół, oni mnie zanieśli, położyłem swoją głowę na jej nogach, ona siedziała, nie wiedziała, o co chodzi. Krysia, ty zawsze dla mnie coś znaczyłaś. To były moje świadczyny, bardzo romantycznie. Potem poszedłem i się zwymiotowałem. Brakowało mi odwagi normalnie mi brakowało odwagi, musiałem być pijany i naćpany, żeby powiedzieć ludziom, co ja naprawdę myślę. To jest chore. Kiedy nie było, ja bym się nigdy czegoś takiego nie powiedział, gdybym ja był świadomy tego, co się ze mną dzieje. Nigdy. Nigdy. Nie mów mi teraz, a jednak coś dobrego z tego wyszło. To w ogóle nie o to chodzi. Bóg nie ogranicza twojej wolności i nie musisz pić, nie musisz ćpać, żeby poczuć się wyluzowany, żeby poczuć się naprawdę dobrze albo żeby, nie wiem, mieć szczerą rozmowę z kimś. No to wyobraź sobie, jakby wyglądało małżeństwo, że tylko wtedy, kiedy jesteś pijany, możecie sensownie porozmawiać. Jesteście alkoholikami non-stop. Chodziłbyś naprzeciwko kościoła non-stop. Kolejne kłamstwo jest takie, wszystko jest dla ludzi. Wszystko jest dla ludzi. Absolutnie. Wszystko jest dla ludzi. Super. Powiedz to ludziom, którzy już nie żyją. Powiedz to ludziom, którzy raz zabawili się z heroiną. Wszystko jest dla ludzi. To nie zaszkodzi tego, kiedy spróbujesz. Powiedz to ludziom, którzy zaczęli ćpać kokainę. Powiedz to ludziom, którzy zrobili jedno włamanie za dużo. Wszystko jest dla ludzi. To nie jest tak. Wszystko za sobą pociąga konsekwencje. Mądrość polega na tym, że nie wszystko jest dla ludzi, ponieważ twórcą wszystkiego, wszystkich aktywności jest Bóg i diabeł. A więc mogę czasami wybrać to, co Bóg dla mnie przygotował i to mnie zabije. Kolejne kłamstwo, bez przesady. Ja uwielbiam takie chrześcijan, no bez przesady. Jesteś fanatyczny, jesteś zbyt radykalny. Jestem i zamierzam być do końca. I zamierzam żyć z przesadą, ale w inną stronę. Diabeł przychodzi, mówi bez przesady i zaczynasz racjonalizować pewne zasady, które są w twoim życiu. zaczynasz racjonalizować pewne rzeczy, nie masz świadomości. Tak naprawdę nie wiesz, co się dzieje w twoim życiu i diabeł cały czas cię prowadzi, aby złapać cię na twój martwy punkt. I dlatego ci mówi, że te zasady to jest przesada. Że te zasady to jest przesada, że to jest absolutna przesada. Ja wolę być przesadny, wolę być fanatyczny w pewnych rzeczach, aby dobiec do końca. Aby dobiec do końca. Czwarta rzecz, to jest typowe diabelskie kłamstwo, nie mogę się temu oprzeć, to jest silniejsze ode mnie. Tak mówią ludzie, którzy nie mogą jeść cukru i walczą z babką, która jest na stole. Nie mogłem się oprzeć. Tak jak mój Filip, który został wypuszczony na zakupy, tydzień, może dwa tygodnie temu, chyba to mówiłem, najdroższe śniadanie w historii mojego domu kosztowało aż 39 zł rano, tak się zaczął cały dzień. Ponieważ Filip przechodził obok sklepu zabawkowego i okazało się, że w portfelu on zrobił tyle zakupów, taki minimalizm, że nie kupił pewnych rzeczy, żeby mu zostało 30 zł. I mówi mi tak, Filip, co ty zrobiłeś? On ma jedną paczkę Playmobil i drugą paczkę Playmobil, to są takie zabawki. Mówię, Filip, co ty zrobiłeś? Tata, przechodziłem obok zabawkowego, zobaczyłem to, nie mogłem się oprzeć, musiałem to kupić. A później nie mógł się oprzeć, żeby zgubić paragon, nie mógł się oprzeć, aby tak naprawdę go w ogóle nie zabrać, żeby nie można było tego oddać. Jakkolwiek to jest kłamstwo. Upadasz, bo chcesz, a nie dlatego, że nie mogłeś się temu oprzeć. Jeśli zastawisz sobie, jeśli pozwolisz diabłu budować scenę w twoim życiu, to możesz pozwolić mu na tak wiele, możesz mu pozwolić zbudować już tak wiele rzeczy, że możesz dojść do miejsca, że będzie bardzo trudno ci się oprzeć. Bądź mądry. Bądź mądry. I znowu wrócę do tej pornografii. Jeśli jesteś sam, to nie wchodź w ogóle w komputer, jeśli wiesz, że masz takie pokuszenia. I nie mów, że wchodzisz w Onet, wchodzisz w WP, wchodzisz i to są tylko drzwi, które cię zaprowadzą dalej. Nie mów, że nie mogłeś się oprzeć, ponieważ mógłbyś stanąć z boku i popatrzeć, jak ten cały proces przebiega. Jak idziesz coraz głębiej, głębiej, głębiej i robisz w końcu to, o co chodziło diabłu, a czemu się poddałeś. Diabeł kłamie, to jest ważna rzecz. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 44 werset. W skrócie. Wy jesteście z waszego ojca, to mówi Chrystus, mówi do uczonych w piśmie. Jesteście z waszego ojca, diabła, i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie stał w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Dużo tego kłamstwa w opisie diabła. Językiem narodowym Pana Boga jest prawda. Językiem ojczystym i narodowym diabła jest kłamstwo. Ilekroć diabeł mówi, kłamie. Kiedy on otwiera swoje usta, to kłamie. To jest bardzo zabawne, kiedy bierzesz udział w wyganianiu demonów i się pytasz demona, jak masz na imię. To jest zabawne. Jak on by ci powiedział prawdę? Tylko Jezusowi musiał powiedzieć prawdę. Tylko Jezusowi powiedział prawdę, ale to jest bardzo zabawne, jak oglądasz niektóre egzorcyzmy i patrzysz, jak ci na imię. I diabeł mu mówi. Jak diabeł mówi, to kłamie. On kłamie, on przestaje kłamać, tylko kiedy nakażesz, mówi w imieniu Jezusa, żeby nie kłamał. Ale generalnie językiem ojczystym diabła jest kłamstwo. Po drugie, możesz przeciwstawiać się diabłu. Jakuba 4,7. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zauważcie pewną rzecz. To nie jest przeciwstaw się diabłu, a ucieknie od was. Nie. Poddaj się Bogu. Jeśli twoje życie nie jest poddane Bogu, to nie masz żadnego autorytetu. Jeśli nigdy nie oddajesz swojego życia Chrystusowi, nie masz żadnego autorytetu, aby przeciwstawić się diabłu. Nie masz żadnego autorytetu. On nie działa na zasadzie słuchania mantry. Przeciwstawcie się diabłu, podajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Kolejna rzecz. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak ze sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Jak to działa? Przychodzi diabeł i wrzuca ci pewne myśli, które wiesz, że doprowadzą cię do czegoś złego. Kiedy pojawiają się takie myśli w twojej głowie, twoją odpowiedzialnością, nikogo innego, jest to, abyś udał się na gdzieś, gdzie cię nikt nie będzie widział i modlił się w głowie, Boże, ja poddaję moje myśli Tobie. Ja biorę tą myśl, ja ją poddaję Tobie. Ja ją poddaję teraz Tobie i zaczynasz się modlić. Minuta modlitwy rozbraja każde pokuszenie. Minuta modlitwy w twoim umyśle rozbija każde pokuszenie. Ona to totalnie rozwala, kiedy tylko zaczniesz poddawać swoje myśli Chrystusowi. Czwarta rzecz. Czwarta? Czwarta. Fałszywe obietnice, czyli jedna strona grzechu. Fałszywe obietnice, czyli jedna strona grzechu. Bóg zabronił nam, trzeci rozdział, trzeci werset, zabronił nam jedynie jeść z owocu drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Polecił, nie jedzcie z niego, ani go nie dotykajcie, abyście nie pomarli. Wówczas wąż zapewnił kobietę. Na pewno nie pomrzecie. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg. Poznacie dobro i zło. Kobieta przyjrzała się owocom, wydały się warte spróbowania, wyglądały pięknie, ponadto dzięki nim mogło się ziścić jej pragnienie poznania. Zauważcie jedną rzecz. Grzech wydawał się być Ewie przyjemny. Grzech jest przyjemny. Daje ci krótkotrwałe poczucie satysfakcji, krótkotrwałe poczucie przyjemności, ale potem są długotrwałe konsekwencje. To jest to, co było w życiu Dawida. Dawid zgrzeszył z Batrzebą, co doprowadziło do tego, że zginął mąż Batrzeby i później pojawia się w jego domu dramat. Pojawia się dramat, który jest wynikiem konsekwencji tego grzechu. I diabeł nigdy, ale to nigdy nie pokaże ci. On ci nigdy nie pokaże drugiej strony grzechu. On ci zawsze pokaże świecącą stronę grzechu. On zawsze pokaże ci tą przyjemną stronę grzechu. Ale jeśli weźmiesz monetę, to jedna strona to nie jest cała moneta. Kiedy odwrócisz tą monetę w drugą stronę, widzisz całość monety. Tak samo jest z grzechem. Tak samo jest z grzechem. Diabeł nigdy, ale to nigdy, nie pokaże ci tego, co ja ci za chwilę pokażę. Kiedy diabeł przychodzi do ciebie w 2001 roku, w 2003 roku, albo w maju 2000 roku, albo w 2005 roku, kiedy przychodzi do ciebie, aby kusić cię, jeśli chodzi o narkotyki, przychodzi do ciebie, abyś poszedł jeszcze dalej z tymi narkotykami, to nigdy, ale to nigdy nie pokaże ci tego, jakby będziesz wyglądał kilka lat później. To są ludzie, którzy zaczęli brać heroinę. To są autentyczne zdjęcia. To nie jest Photoshop. To tak wygląda. Ludzie, którzy zaczęli brać heroinę, ludzie, którzy zaczęli brać narkotyki, kiedy diabeł cię kusi, on ci nigdy nie pokaże drugiej strony. On ci nigdy nie pokaże drugiej strony. Absolutnie. Będziesz widział tylko jedną stronę grzechu. Tą ładną, przyjemną, miły owoc, fantastyczny, ale nie będziesz widział konsekwencji tego. Co więcej, diabeł ci nigdy nie pokaże, do czego prowadzi cię każdy grzech. Wiecie, ja ostatnio odkryłem nowy grzech. Ja wiem, że jest ich tysiące. To jest tak zwane negatywne myślenie. Negatywne myślenie rodzi negatywne słowa, a negatywne słowa znowu wytwarzają w tobie negatywne myślenie i koło zamknięte. Rodzą w tobie pesymizm. Nikt ci nie mówi, diabeł ci nigdy nie powie, że pewne grzechy doprowadzą cię do niewoli, że robienie rzeczy dzień po dniu doprowadzą cię do niewoli, aż w końcu będziesz się czuł jak w kajdanach, będziesz się czuł totalnie bezbronny, stracisz nadzieję, stracisz chęć do życia. To jest potencjał każdego grzechu, aby założyć ci kajdany. To jest potencjał każdego grzechu. Diabeł ci tego nie pokaże. Diabeł ci nie pokaże. Diabeł ci tylko mówi, to jest takie, wiesz, tylko raz. Nie, nie, nie. Diabeł patrzy na twoje życie długoterminowo. Kolejna rzecz, której ci diabeł nie pokaże. Czy diabeł ci pokaże, jak problemy w małżeństwie, co one powodują? Rezultatem jest to dziecko w środku, które się trzyma za głowę. Trzyma się za uszy. Czy diabeł ci pokaże kiedykolwiek, kiedy ktoś zaczyna romansować, kiedy ktoś zaczyna mieć romans, tak dobrze ci się z kimś rozmawia, jakże jest fantastycznie, czy diabeł ci pokaże, że to się tak skończy? Czy diabeł ci to pokaże? Absolutnie nie. Ty widzisz tylko piękną stronę grzechu, która jest piękna przez chwilę, a później jest brzydka, okropna i zbierasz jej konsekwencje. Diabeł ci nigdy tego nie pokaże. Wyobrażałeś sobie kiedyś, co by było, gdybyś ty upadł? Ja sobie wyobrażałem. Wyobrażałem sobie, co by było, gdybym ja zdradził moją żonę. Wyobrażałem sobie, co by było z jej duszą, co by było z naszym małżeństwem, co by było z naszymi dziećmi, co by było z tym kościołem i co by było z 700 miast, co by było w ogóle w tym mieście, bo w tym mieście mógł być koniec tego w ogóle kościoła. Pomyśl sobie o tym. Pomyśl sobie o tym. Ja wymieniłem tylko kilka konsekwencji. Kilka konsekwencji. Diabeł ci nigdy tego nie pokaże. Diabeł ci nigdy nie pokaże, że nadmierne picie tak spowoduje taki twój stan. Byłeś kiedyś w takim miejscu? To nie jest ktoś, kto jest martwy. Jakby był martwy, to by kreda była dookoła. To nie jest ktoś, kogo zabili. Nie, to był facet, który po prostu przesadził z alkoholem. Czy diabeł ci pokaże, do jakiego stanu on cię doprowadzi? Po naszym mieście chodzi człowiek, którego pamiętam z podstawówki, chodził do klasy niżej. Brat mojego brata. Pamiętam go jako normalnego chłopaka. Normalnego chłopaka, który był pewny siebie w taki zdrowy sposób. Naprawdę był człowiekiem, który się dobrze ubierał, wszystko było okej. Zaczął pić, zaczął sobie popijać. Coraz częściej było go widać pod sklepem, kiedy pił sobie piwko. Dzisiaj. Już go dzisiaj widziałem. On mnie w ogóle nie rozpoznaje. On jest od rana pijany. Albo jest pijany jeszcze od wczoraj, albo żeby się obudzić, to on musi wypić kilka piw. I patrzę na niego, człowiek, który już nie ma prawie w ogóle żadnych zębów, który wygląda po prostu tragicznie. Czy diabeł mu powiedział, jak to się skończy? Absolutnie nie. Diabeł mu nigdy nie powiedział, jak to się skończy. Diabeł mu nigdy nie powiedział, jak to się skończy. I kolejna rzecz. Brutalna. Czy diabeł pokazuje ludziom siedzącym w pubie, którzy przed chwilą zaparkowali samochód na parkingu, że wypicie piwa bądź dwóch, to jest może lekka przesada, jak policja mnie nie złapie, to uda mi się uciec od konsekwencji. Czy diabeł ci pokaże, jak to się może skończyć? Czy diabeł ci to w ogóle pokazuje? Absolutnie nie. W naszym życiu, moi drodzy, w naszym życiu, ciągle i ciągle, dajemy się łapać na grzech i jesteśmy tacy, bardzo często myślimy, że stoimy. Zacznij myśleć w logiczny sposób i czasami wyobraź sobie swoją porażkę. Wyobraź sobie, gdybyś się poddał pewnym rzeczom. Ja sobie to uzmysławiam, bo to mi pozwala ustanawiać większe zasady w moim życiu. To mi pozwala funkcjonować w taki, a nie w taki sposób. Kiedy sobie wyobrażam konsekwencje tego, co się może stać. Wyobrażam sobie, co to wytworzy w mózgu moich dzieci. Co to wytworzy w mózgu moich synów. Co to wytworzy w mózgu mojej córki. Co to wytworzy? Co to wytworzy w ich obrazie Pana Boga, kiedy oni patrzą na mnie, jeśli ja bym upadł w taki sposób? Nie boję się o tym myśleć, dlatego że to mi daje mądrość. I nie bój się o tym myśleć, bo to ci da mądrość. Bo to ci da mądrość. To nie jest tak. Nie uciekniesz od tego. Albo jesteś niewolnikiem grzechu, albo jesteś tym, który nad tym panuje. Amen? I ostatnia rzecz. A gdyby coś poszło nie tak? Wiemy o tym, jak się kończy historia z Adamem i Ewą i być może do dzisiaj masz im za złe, że oni to zrobili. Powiem ci, gdybyś ty tam był, to mielibyśmy za złe tobie. Po prostu Adam i Ewa reprezentują nic innego jak rodzaj ludzki. Tysiące drzew albo setki drzew i musieli zjeść z tego, czego konsekwencje zbierają ludzie do dzisiaj. Ale gdybyś zgrzeszył, albo gdyby było tak, że teraz żyjesz w grzechu. Niesamowite jest to, co robi Bóg. Kiedy Adam i Ewa zauważyli, że są nadzy, kiedy oni zgrzeszyli, kiedy pojawił się wstyd, kiedy zaczęli się ukrywać przed Panem Bogiem, szczególnie Adam, kiedy Bóg zaczął chodzić po ogrodzie i się pytać: Adamie, gdzie jesteś? To Biblia mówi o tym, że zrobili sobie przykrycia z figowych liści. Kiedy Bóg musiał wygnać Adama i Ewę z ogrodu Eden, ponieważ nic nieczystego nie mogło się tam ostać, to pierwsza księga Mojżeszowa, 3 rozdział i 21 werset, Biblia mówi tak. Pan Bóg ubrał Adama i jego żonę w odzienie, które sporządził ze skór. Angielska Biblia mówi o tym, sporządził ze skór zwierząt. Już w pierwszych 3 rozdziałach pojawia się krew. Pojawia się krew. Ktoś musi umrzeć, aby przykryć czyjś grzech. I list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 22 werset, autor tego listu mówi tak. I prawie wszystko jest oczyszczane krwią zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. I kiedy popatrzysz na Stary Testament, kiedy popatrzysz na pierwszą księgę Mojżeszową, 3 rozdział, to przez cały Stary Testament, który zamknął Jan Chrzciciel, przez cały Stary Testament była jedna zasada. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ta zasada się nie zmieniła. Ktoś musi ponieść śmierć, musi być przelana krew za mój i twój grzech. Dlatego, że grzech dla Pana Boga jest obrzydliwością. Grzech dla Pana Boga czyni nas przestępcami. Grzech jest czymś, czego Bóg nie toleruje. Grzech jest czymś, co nas dyskwalifikuje, co nas oddziela od Boga i niszczy nasze wnętrze, niszczy naszą duszę. I to jest Boży sposób załatwienia grzechu. Bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechu. Ciekawe jest to, że początek Biblii przewiduje koniec Biblii. Początek Biblii, początek Starego Testamentu pokazuje, co się kiedyś wydarzy. Że kiedyś się pojawi Bóg. Nie zwierzę, ale pojawi się Bóg, który przyjdzie na ziemię. I będzie żył 33 lata doskonałym życiem, uzdrawiając, uwalniając i głosząc ludziom nadzieję i dobrą nowinę i możliwość zbawienia. I my jako ludzie, czyli ci, których On stworzył, my Go ukrzyżujemy. I kiedy On będzie wisiał na krzyżu, będzie lała się krew. I wtedy to wszystko zaczyna mieć sens. Że ofiary w Starym Testamencie, kiedy zwierzęta umierały za grzechy ludzi, kiedy krew zwierząt była przelewana na ołtarzu w świątyni Izraela, kiedy krew była przelewana na oczyszczenie grzechów poszczególnych ludzi, ta krew mogła cię oczyścić, ale nie mogła przynieść całkowitej wolności. Chrystus przez swój krzyż nie tylko może cię oczyścić z grzechu, ale Chrystus na krzyżu, kiedy ludzie przychodzą do Niego, kiedy poddają Mu swoje życie, On zabija w tobie skłonność do grzechu. On zabija w tobie tą przymus, aby grzeszyć. I On daje ci autorytet, abyś panował nad grzechem. Nie musisz. Czy to oznacza, że chrześcijanie nie grzeszą? Nie, chrześcijanie grzeszą, bo chcą, nie dlatego, że muszą. To jest dla mnie to jest niesamowite. Jak Bóg na to wszystko patrzył. Jak Bóg już w trzecim rozdziale początków istnienia świata i wszechświata przewidział, co się stanie. Zauważcie, że Adam i Ewa nie zrobili sobie tych skór sami, ale zrobił to Bóg. Ale zrobił to Bóg. I w przypadku Nowego Testamentu nie umierało zwierzę, ale w przypadku Nowego Testamentu umierał sam Bóg. Wyjdziesz z tego miejsca. Albo ciągle jako niewolnik grzechu, albo jako człowiek, który ma świadomość, że poddanie swojego życia Jezusowi Chrystusowi daje ci moc i autorytet, że nie musisz grzeszyć. Nie musisz. Apostoł Jan napisał: jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy. I przebaczy nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z niego kłamcę, nie byłoby w nas jego słowa. Człowiek jest grzesznikiem, nie można temu zaprzeczyć. Drogie dzieci, piszę o tym, abyście nie popełniali grzechu, ale jeśli by ktoś zgrzeszył, jeśli przydarzyłoby ci się zgrzeszyć, mamy opiekuna u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy. Czyli On jest tym, który umarł zamiast ciebie. On jest tym, który nie tylko umarł zamiast ciebie, ale On jest ofiarą w oczach Boga Ojca, która jest satysfakcjonująca, aby przyjąć i aby dać całkowite przebaczenie. I dalej Jan mówi tak. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Dlatego, że Jezus jest Bogiem, dlatego, że stał się Barankiem Bożym, dlatego, że stał się ofiarą za każdego z nas. Ilekroć zgrzeszysz, możesz biec do Niego i przyjąć przebaczenie i zacząć od nowa. I powiem Ci, dzisiaj możesz zacząć od nowa. Dzisiaj możesz zacząć od nowa. I przeczytaj sobie, czytaj sobie trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej i zobacz, w jaki sposób diabeł kusi ludzi. On zawsze kusi ludzi w taki sam sposób. Tu się nic nie zmieniło. Jego zadanie domowe, sprawdź swoje martwe punkty. Sprawdź swoje martwe punkty. Ponieważ rok temu byli tu ludzie, których dzisiaj tu nie ma, nie zauważyli martwych punktów. Ja mam za dużo znajomych, którzy nie zauważyli martwych punktów i stali się ofiarami i zdobyczami diabła szatana. Nie musisz grzeszyć. Nie warto poddawać się grzechowi. Nie warto. Nie warto. Nie wstawaj. Chciałem się pomodlić z Tobą. Chciałem się pomodlić z Tobą. Abyś przestał grzeszyć. Abyś przestał żyć w grzechu. I aby Bóg Ci pokazał, jakie są Twoje martwe punkty. Abyś był mądrym człowiekiem. Abyś był mądrym człowiekiem. Bo diabeł Ci nigdy nie pokaże tego, co widzieliśmy na tych brutalnych zdjęciach. On Ci nigdy nie pokaże, jaki jest koniec grzechu. On Ci nigdy tego nie pokaże. Unikaj tego na dzień dobry. Panie Jezu, ja chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Chcę się modlić, Duchu Święty, abyś mówił do nas. Abyś pokazywał nam, Boże, nasze martwe punkty. Abyś pokazywał nam miejsca, gdzie jesteśmy, Panie, niesamowicie podatni i wrażliwi na działanie diabła. Święty Panie, ja modlę się, aby ci z nas, którzy wołają do Ciebie o przebaczenie, aby ci z nas, Święty Królu, aby ci z nas, Panie, doznali całkowitego przebaczenia, oczyszczenia. I aby nie rozpamiętywali nad tymi grzechami, ale szli dalej, żyli z Tobą, bo dzisiaj jest Twój nowy dzień, który Ty nam dajesz. Dzisiaj jest nowa możliwość, aby zacząć z Tobą żyć, Panie, w nowy sposób. Potężny Panie i Królu, niech przyjdzie, Boże, Twoja łaska, niech przyjdzie Twoja moc i dotknie każdego z nas. Panie, ja modlę się o to. Święty Panie, Święty Królu, niech przyjdzie Twoja łaska. Hallelujah. I za moment będziemy spożywać Wieczerzę Pańską i tak zakończymy nasze nabożeństwo. I powiem Ci, w Ewangelii Mateusza, kiedy jest ostatnia Wieczerza, Jezus wziął wino i powiedział, to jest krew mojego przymierza, to jest krew nowego przymierza, to jest krew, mówiąc mu, parafrazując, to jest krew, która będzie przelana za wasze grzechy. Krew, która będzie przelana za wasze grzechy. I teraz, kiedy my sobie dzisiaj wspominamy, kiedy my sobie dzisiaj przypominamy przez Wieczerzę Pańską, przez to, co Bóg ustanowił i kazał nam robić, to jest moment, kiedy dokonało się przebaczenie twoich grzechów, ale to jest też moment, kiedy ono może dokonywać się notorycznie cały czas, bo krew Jezusa, przebaczenie jest ciągle i ciągle dostępne dla Ciebie. Jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi, proszę podejść i skorzystaj z tego, co Jezus zrobił dla Ciebie i kiedy będziesz pił ten sok gronowy, który reprezentuje krew Chrystusa, kiedy będziesz to pił, miej świadomość, że to jest krew Chrystusa, którą On przelał dla mojego i Twojego przebaczenia, aby pokój mógł panować w Twojej głowie. Aby pokój mógł panować w Twoim sercu. Zapraszam Cię. Jeśli oddałeś życie Jezusowi, to jest dla Ciebie.
zbycie, miłością zadziwiasz ciągle mnie. O, a ja zginam przed Tobą kolana swe. Łaska lawiną ogarnia mnie. Największa miłość to Ty, Ty, Ty. A ja zginam przed Tobą.
Się tą modlitwą. Może nigdy nie podjąłeś takiej decyzji, aby Twoje życie było naprawdę poddane Jezusowi Chrystusowi. To wszystko, co się tu dzieje, to chcemy Ci pokazać, że Jezus Cię kocha. Jezus Cię kocha i pragnie, abyś był blisko Niego, ale nie możesz być blisko Niego, jeśli nie przyjdziesz do Niego, taki, jaki jesteś, taka, jaka jesteś. Jeżeli chcesz podjąć taką decyzję, po prostu powtórz za mną tą prostą modlitwę, aby zaprosić Jezusa do swojego życia, aby rozpocząć życie z Jezusem Chrystusem. Drogi Jezu, ja przychodzę do Ciebie. Możesz powtarzać po mnie po prostu. Przychodzę do Ciebie taka, jaka jestem, tak, jaki jestem. Abyś przebaczył mi moje grzechy i moje winy. Abyś oczyścił mnie, abyś uczynił nowym moje życie. Ja zapraszam Ciebie, Jezu, do mojego życia i poddaję moje życie Tobie. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś Ty prowadził mnie w tej nowej podróży. Aby Jezus zawsze był na pierwszym miejscu w moim życiu. Ja wyznaję, że Jezus Chrystus jest moim Panem. I dziękuję Ci za to wszystko, co uczyniłeś dla mnie na krzyżu, drogi Jezu.